Rzepak teatralny.
Cześć, tu Marta Stogłów. Dziś będzie kontynuacja tematu, który poruszałam w zeszłym tygodniu, a właściwie chodzi mi o improwizację. Pomyślałam, że pociągnę ten temat, bo ostatnio coraz więcej się mówi o improwizacji, a tak naprawdę za wiele o niej nie wiemy. Członkowie Proformy, a dokładnie ta męska część tej grupy, próbuje nam trochę przybliżyć improwizację. No to zacznijmy może od historii.
Historia improwizacji, można powiedzieć, że sięga nawet XVI wieku. Było wtedy coś takiego jak komedia dell'arte. To była taka forma teatru wędrownego i polegało to na tym, że były tam określone archetypy postaci, ale wszelkie wydarzenia w trakcie spektaklu były dostosowywane do lokalnych spraw, lokalnych skandali i na bazie tego aktorzy grali swoje spektakle. Potem troszkę improwizacja przycichła i pojawiła się ponownie pod koniec XIX wieku. Została wskrzeszona jako narzędzie teatralne, no i w XX wieku wyszła troszeczkę bardziej do ludzi. Właśnie za prekursorów improwizacji w takim mniej więcej znaczeniu, jak dzisiaj ją znamy, było dwoje ludzi. Keith Johnson i Viola Spolin. Viola Spolin w Stanach, a Keith Johnson w Londynie i w Vancouver albo Toronto. Tak czy siak Kanada. I od ich tego, co otworzyli w latach 30., 40. i 50. narodziła się taka improwizacja, jaką znamy dzisiaj. A jeśli chodzi o Polskę, to zdania są podzielone, ale konsensus jest taki, że 10 do 12 lat temu się to zaczęło.
W początku XXI wieku.
A dlaczego w Polsce jest to kontrowersyjne?
Wynika to z faktu, że tak jak Tadek mówił, w paru miastach parę grup zaczęło w podobnym czasie improwizować, robić to, odkrywać to w różny sposób oczywiście. I trudno jest wskazać ten jeden moment, tym bardziej, że to było niezależnie od siebie, więc można by przypisywać to zaszczepianie idei intro na gruncie polskim paru grupom. Wiadomo, że te grupy jakoś nie walczą między sobą o to, która z nich była pierwsza. Każda z nich tak z przymrużeniem oka mówi, no my byliśmy jedni z pierwszych i to wystarczy.
Ostatnio wspomniałam, że w improwizacji występują długie i krótkie formy. Jednak czym one właściwie są? Czym się charakteryzują?
To jest tak, krótsze formy, one przypominają trochę takie skecze. To są tak naprawdę takie pojedyncze scenki, natomiast to, co jest z nich charakterystycznego, to to, że mają one narzuconą jakąś formę. Na przykład improwizatorzy w czasie trwania takiej scenki mogą ze sobą rozmawiać tylko pytaniami. Albo jest jakiś moderator scenki, który wrzuca przeszkadzajki improwizatorom na scenie. Tak w skrócie mówiąc, ponieważ te krótkie formy, czyli tak zwane gry, one chyba w ogóle powstały jako ćwiczenia dla aktorów, tak, które miały utrudniać aktorom rozgrzewki czy ćwiczenia teatralne, a potem po prostu zostały pełnoprawnymi grami czy też formami impro. Natomiast te dłuższe formy, one oczywiście też mogą mieć swoje struktury, są określone formaty, według których można grać, które mówią, jak dany spektakl powinien wyglądać. Natomiast to już przypomina typowy spektakl teatralny, gdzie mamy całą historię lub parę historii jakoś połączonych w całość. Mogą to być oczywiście też luźne scenki, ale chodzi o to, że nie mamy tutaj tego elementu gier, gdzie jest jakiś narzucony warunek, narzucone zasady, tylko właśnie jest to długa historia, którą się gra przez kilkadziesiąt minut nawet.
Z tego, co mniej więcej się dowiadywałem, gier impro jest przynajmniej 250 i to są tylko te, które są opisane gdzieś w internecie, a jestem niemal przekonany, że przynajmniej drugie tyle grupy mają w swoim repertuarze, które one wymyśliły, ale się niekoniecznie gdzieś z nimi dzielą dalej. Także myślę, że tych gier może być nawet w tysiące. Jeszcze nie licząc oczywiście drobnych modyfikacji istniejących gier, które można by zakwalifikować jako osobne gry.
Tak, natomiast takie najbardziej znane, które wydaje mi się najczęściej można przynajmniej tutaj w Trójmieście spotkać, To są na przykład Alfabet, gdzie dwóch improwizatorów odgrywa scenkę i każda kolejna kwestia w tej scence musi się zaczynać na następną literę alfabetu. Więc jeżeli pierwszy improwizator mówi, co słychać, drugi powinien odpowiedzieć dobrze lub cokolwiek innego na D. I tak lecimy całą scenkę przez cały alfabet. No jest to, o czym wspominałem, czyli scenka prowadzona tylko pytaniami. Jest zmiana, gdzie improwizatorzy grają scenkę, natomiast z boku jest moderator, który w każdej chwili może głośno zażądać zmiany ostatniej kwestii i sposobu zachowania. I to też jest jakaś taka forma przeszkadzania improwizatorom na scenie.
Jeśli chodzi o podziały długich form, to myślę, że po prostu są różne formaty. Ciężko wskazać jakieś podziały. Chodzi o to, że każdy format różni się od kolejnego. Na przykład jest taki format Armando, w którym od monologu jednego z improwizatorów rozpoczyna się seria scen, które są powiązane mniej lub bardziej z monologiem. Jest też taki format autorstwa jednej z czołowych grup w Polsce, Improkracja, w którym odgrywają książkę. Czyli jest tam wprowadzony narrator. Przechodzenie z jednej scenki do drugiej odbywa się poprzez powiedzenie na przykład kropka albo wykrzyknik. Są wprowadzone rozdziały, tytuły rozdziałów i to jest odgrywanie książki na scenie. Są też oczywiście formy, które nie mają zasad, to się o nich się zwykle mówi jako free formy, z angielskiego wolne formy. I tam improwizatorzy mają największą swobodę działania, ponieważ nie są zamknięci w strukturze, ale odkrywają strukturę na bieżąco.
Jest też grupa improwizatorów, która nie wybaczyłaby nam, gdybyśmy nie wspomnieli o Haroldzie. Jest to format, chyba jeden z najbardziej rozpowszechnionych formatów na świecie. W skrócie chodzi w nim o to, że mamy trzy historie, każda z nich zawiera się w trzech scenach. Każda trójka scen jest przeplatana pewną taką grą, mówiąc w skrócie. Naprawdę tłumaczeń Harolda jest tyle, ile osób to tłumaczących i im bardziej człowiek się w to zagłębia lub nawet chce o tym przeczytać, tym bardziej wydaje mu się to niezrozumiałe. Natomiast jest grupa improwizatorów, także w Polsce, którzy uważają, że tak naprawdę wszystkie długie formy wywodzą się z Harolda i to jest właśnie ta kluczowa, źródłowa forma, od której należy zaczynać. Są nawet szkoły impro, które jako pierwsze lekcje właśnie uczą Harolda i dopiero jeżeli człowiek zaliczy zajęcia z Harolda, może się uczyć dalej.
A macie jakieś własne ulubione formy?
Tak, tak, mamy takie formy. Były to formy, które się urodziły właśnie w naszej grupie Proforma. Jest to na przykład format... Jaką w końcu mamy nazwę? Trójhistoria czy trehistoria?
Trehistoria.
Jesteśmy lepsi w wymyślaniu formatów niż w nazw.
Tak, to akurat jest prawda. To jest właśnie format, który troszeczkę niechcący bazuje na Haroldzie. Właśnie w tym formacie gramy trzy historie, a motywem, który jest ciekawy, charakterystyczny, unikalny, jest to, że każdą kolejną scenę zaczynamy od ostatniej kwestii, która była w poprzedniej scenie.
A, to słyszeliśmy ostatnio.
Ale też mamy format krzesła, z którym pojawiliśmy się na festiwalu w Krakowie. W tym formacie, w przeciwieństwie do właściwie większości formatów, nie bierzemy sugestii od publiczności, a jedyną inspiracją do sceny jest to, jak ustawione były krzesła w momencie, kiedy publiczność krzyknęła stop. I z tego, jak są ustawione krzesła, tworzymy sceny, historie, postaci.
Czy istnieje coś takiego jak ogólne zasady improwizacji? Czy jest to raczej luźna, wolna forma teatralna, bez żadnych ograniczeń?
Dla mnie osobiście najważniejszą zasadą w robieniu impro jest słuchanie tego, co partner mówi na scenie i reagowanie na to. Pewnie wiele osób by też powiedziało, że taką kluczową zasadą jest coś, co jest nazywane tak i, czyli zgadzaj się na to, co mówi partner, nie neguj, nie stawaj wbrew temu i dokładaj coś od siebie. Oczywiście są też improwizatorzy, którzy mówią, że tak i w ogóle nie jest potrzebne, więc tak jak mówię, ile znajdziemy osób, tyle pewnie będzie zdań. Natomiast moim zdaniem to tak i zawiera się właśnie w tym słuchaniu. Jeżeli jestem uważny na to, co mówi partner na scenie, jeżeli jestem w stanie zareagować na jego słowa, jeżeli dodam coś od siebie, to wtedy ten spektakl powstaje. Też jakiś czas temu gdzieś mi na Facebooku w jednej z grup improwizatorskich mignęła taka ładna sentencja, którą staram się zawsze mieć z tyłu głowy, że nie przynoś na scenę katedry, przynoś cegłę. Czyli żebyśmy razem budowali ten gmach opowieści, który pokazujemy widzom, a nie, że przyjdę od razu od wstępu przez rozwinięcie do zakończenia i powiem, a teraz gramy moje.
Tak, właśnie chciałem nawiązać do tego, że każdy improwizator powiedziałby, że inna zasada improwizacji jest najważniejsza, ale też są właśnie tacy, co w ogóle twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak zasady w improwizacji, są tylko wskazówki. I to też właśnie pokazuje, jak płynną dziedziną jest improwizacja, że tego nie da się włożyć w sztywne ramy, ponieważ każdy pomysł, który teoretycznie można zrobić na scenie, jest do zrobienia w improwizacji, a niekoniecznie byłoby to możliwe w innych gatunkach scenicznych, nazwijmy to ogólnie. Moim takim właśnie przewodnią myślą, jeśli chodzi o improwizację, to jest, jeżeli ty się nie bawisz na scenie, publiczność się nie bawi. Na widowni. Chodzi o to, że jeżeli ja czuję, będąc w scenie, że scena nie jest ciekawa, to publiczność ma dwa razy takie wrażenie. I to też chodzi o to, że jeżeli zaczynam myśleć o tym, że scenka dobrze idzie, to znaczy, że nie jestem skupiony na scenie, na moim partnerze scenicznym, nie jestem zaangażowany w scenę na tyle, na ile powinienem. I też improwizacja, też na pewnym etapie jest na to zwracana uwaga i dążymy do tego, żeby być na scenie, a nie, jak to nazywamy, w głowie. Kolejna rzecz, która myślę, że cechuje improwizatorów, empatia. Po prostu my często gramy emocjami, często staramy się poczuć różne emocje i przez to też widzimy jakieś tam skupienie w ciele drugiej osoby i też czujemy od razu to, co czuje ta druga osoba.
Przy czym improwizator ma o tyle inaczej niż aktor, powiedzmy. Absolutnie nie chcę tutaj porównywać improwizatorów i aktorów, bo to są dwie zupełnie różne bajki. Bo o co chodzi? Aktor ma czas na zbudowanie postaci w głowie, gdy się uczy roli, na wejście w te emocje, na poznanie ich. My tak naprawdę, tworząc postać w locie, dopasowujemy też do niej emocje. Dopasowujemy to wszystko do historii. To nie jest tak, że my mamy nie wiadomo ile czasu na to, żeby jakieś emocje sobie zbudować, żeby zbudować sobie postać i potem to przekazać publiczności. My to musimy robić tu i teraz. Dlatego czasami te emocje są może przerysowane, a może właśnie takie bardzo żywiołowe, naturalne. Więc to są te drobne różnice. Natomiast bazowanie na emocjach i chociaż próbowanie przekazania tych emocji, czy pokazania tych emocji widzowi jest bardzo ważne. No i to można by powiedzieć, to jest kolejna z zasad impro. Emocje, emocje, emocje.
A jak wyglądają próby grup improwizatorskich? Czy fakt, że coś takiego istnieje, nie jest jednoznaczny z tym, że improwizacja nie jest całkowicie improwizowana?
Część treningów jest poświęcona rozwijaniu konkretnych umiejętności i tam pojawiają się ćwiczenia, które nie są przeznaczone na scenę, w sensie nie mają wartości scenicznej same w sobie, ale uczą nas umiejętności, które możemy wykorzystać w inny sposób na scenie. Czyli na przykład jeżeli mamy jakieś właśnie ćwiczenie na emocje, w którym przechodzimy maksymalnie z jednej emocji skrajnej w drugą skrajną w trzech zdaniach, to nas to uczy na przykład tego, jak odczuwać emocje, jak wczuwać się w emocje, jak dyrygować wewnętrznie zmianą emocji. A na scenie nie używamy konkretnie tego ćwiczenia, ale używamy rzeczy, które nas to ćwiczenie nauczyło. Część treningów poświęcamy oczywiście treningom formatów, Nie mówię o wszystkich też, bo niektórzy po prostu szukają tego formatu, ale na tych akurat treningach właśnie zapoznajemy się z tym, jak dany format działa, jakie są ukryte zasady, ukryte mechanizmy, co można jeszcze wewnątrz tego formatu zrobić, i poznajemy ten format od środka, tak żeby później na scenie móc go z powodzeniem zagrać. Czy coś jeszcze się robi na treningach? Myślę, że jeszcze się po prostu rozmawia i dużo czasu też idzie na rozmowę po prostu.
Czy treningi są ważne po to, żeby się poznać, po to, żeby się zgrać, po to, żeby wiedzieć, jak partner na scenie zareaguje w danej sytuacji, jakie są jego ograniczenia fizyczne, kulturowe, na przykład jakich scen nie będzie grał, bo jest to dla niego tabu. To są też ważne rzeczy, które się omawia na treningach. Jeżeli ktoś ma uraz pleców czy kolana, to wiadomo, że nie będę nim podrzucał na scenie. To, co Tadek opisał, to są nasze treningi, ale oczywiście treningi wyglądają różnie w zależności od tego, co kto wystawia. No, jeżeli w grupach wystawia gry, to na przykład kiedyś treningi mojej dawnej grupy wyglądały tak, że trenowaliśmy właśnie konkretne gry i zastanawialiśmy się, czy ta gra, czy to, w jaki sposób do niej podeszliśmy, to byłoby zabawne dla widza na scenie. Jeżeli nie, co tak naprawdę decyduje o humorze, o śmieszności. Jeżeli to są treningi z długich form, to po prostu czasami trenujemy tylko jakieś elementy, na przykład zaczynanie danej historii, albo możemy po prostu całą, nie wiem, 40-minutową historię odegrać i potem się zastanawiamy, czy my sami uwierzyliśmy w tę historię, czy dobrze się w niej czuliśmy, co można było poprowadzić lepiej, co gorzej, a potem zapamiętujemy wnioski, historię wyrzucamy do kosza, nigdy do niej nie wracamy. I tyle. Poza tym, gdybyśmy na scenie odgrywali coś, co ułożylibyśmy sobie wcześniej nawet częściowo na treningu, widz by to natychmiast wyczuł, bo nie byłoby tej spontaniczności. Widziałby, że idziemy według jakiegoś skryptu, według jakichś właśnie algorytmów, że mamy już te kwestie gdzieś z tyłu głowy, mamy tę puentę nawet z tyłu głowy, i to by było oszustwo widza, ale widz by to momentalnie wyczuł. Więc no, prawda jest taka, że na jedną historię, którą pokazujemy na scenie dla widza, składa się, ta historia powstaje na żywo, ale wcześniej powiedzmy jest jakieś 10 historii, które pokazujemy sobie na treningach i które, tak jak mówią, one nigdy nie ujrzą światła dziennego, ale są potrzebne.
Przypomnijmy, że Proforma to grupa improwizatorska z półrocznym stażem, jednak jej członkowie mają już nie lada doświadczenie aktorskie za sobą. Wcześniej należeli do innych grup i brali udział w festiwalach. Tak więc, jak dziś wyglądają ich kontakty z innymi grupami trójmiejskimi?
Są rozrysowane rewiry, wojny gangów, nie podajemy sobie ręki na ulicy, każdy chodzi z nożem. Żartuję, mamy wspólną grupę...
Żartuję z pistoletem.
Z pistoletem, oczywiście. Tak, to są strefy wpływów, w tym jest... No, szkoda gadać, naprawdę. Gdyby po prostu improwizatorzy innych grup wiedzieli, że my się tu spotykamy, to byśmy mieli zaraz tutaj najazd. Naprawdę mamy grupę na Facebooku wspólną, gdzie oczywiście są omawiane różne rzeczy, gdzie można dyskutować na każdy temat około improwy, gdzie pojawiają się propozycje treningów. Tak naprawdę każdy improwizator trójmiejski, a podejrzewam, że nie tylko trójmiejski, jest zawsze chętny, żeby pomóc innym improwizatorom, czy to poprzez zrobienie warsztatu, czy to poprzez występ. Tu muszę nadmienić o bardzo fajnej inicjatywie, jaką jest Ach Impro. Jedna z improwizatorek tutaj trójmiejskich zorganizowała cykl występów co 2 miesiące w 107. Nazywa się to Ach Impro, czyli akcja charytatywna Impro. Co 2 miesiące różni improwizatorzy grają na rzecz jakiejś dobrej sprawy, żeby komuś pomóc, żeby zebrać pieniądze na jakąś pomoc. I tak naprawdę nikt nigdy nie odmówił. Nie było problemu, że z tą osobą nie wejdę na scenę albo ja nie dołączam się. Tak naprawdę gdybyśmy teraz stwierdzili, ok, to chcemy sobie wystąpić taką czy inną osobą, podejrzewam, że ta osoba powiedziała jasne, tylko musimy zgrać kalendarze. Więc tu jest dużo wsparcia, jest dużo sympatii, jest dużo jakichś takich relacji. Ale oczywiście to jest ukryte. Na zewnątrz jest wojna, noże, rewiry.
Na koniec Tadeusz Jaśkiewicz i Bartek Cicharski z Proformy przygotowali dla Was pewną grę improwizatorską, która niekiedy używana jest jako ćwiczenie przed występami.
Tak zagramy testowo, radiowo grę, która się nazywa Historia po słowie. W tej grze będziemy opowiadać historię na zmianę ja i Bartek, ale będziemy mówić każdy po jednym słowie na zmianę.
Mogę się pochwalić, że zostałam poproszona o inspirację do rozpoczęcia gry. Miałam podać temat, o czym będzie historyjka. Poprosiłam o opowieść o lisie i króliku.
O matko! O króliku i lisie. Królik i lis. Królik
Stefan
żył
sobie
na
polanie
obok
stawu.
Pewnego
dnia,
gdy
słońce
wyszło
zza
horyzontu,
królik
przeciągnął
się
i
ziewnął.
Nagle
zza
krzaka
wyszedł
lis
Andrzej.
Lis
Andrzej
powiedział
do
królika
Stefana:
hej,
czy
ty
przypadkiem
nie
zjadasz
mojego
pokarmu?
Królik
zadrżał.
Ja
przepraszam,
jeśli
uraziłem
pana.
Oczywiście
nie
miałem
takiego
zamiaru.
Przecież
to
jest
tylko
odrobinka
trawki.
Lis
zmarszczył
się
i
podszedł
powoli
do
królika,
a
następnie
chwycił
go
za
gardło
i
wyszeptał:
to
moja
polana,
spadaj
albo
cię
zjem.
Ta
historia
uczy
nas,
żeby
szanować
własność
prywatną.
A
jeśli
podjadasz
komuś
pokarm,
licz
się
z
tym,
że
to
będzie
lis.
Bartek i Tadek chcieli jeszcze wspomnieć o pewnym wydarzeniu impro, które jest bardzo ważne dla całego środowiska improwizatorskiego.
Córeczka jednego z wrocławskich improwizatorów jest ciężko chora. I improwizatorzy z całej Polski zastanawiają się tak naprawdę, jak mogą pomóc temu dziecku. W różnych miastach Polski już wiemy, że były występy, w czasie których zbierano pieniądze na rzecz tej dziewczynki. Natomiast Trójmiasto planuje zrobić galę, tak naprawdę. Wielki występ połączony impro i stand-up, gdzie będzie parę grup impro występowało, będą też znani stand-uperzy. Całkowity dochód z tego będzie oczywiście przeznaczony na leczenie córki tego improwizatora. Oczywiście w międzyczasie być może też jakieś poszczególne grupy też będą na swoich występach zbierały pieniądze oraz oczywiście informowały o tej gali. Szczegółowy termin chyba nie jest jeszcze znany, z tego co pamiętam.
Jeszcze nie jest potwierdzony. Także jest potwierdzony. To jest jeszcze data niepewna, ale myślę, że możemy powiedzieć, że to będzie w maju.
W maju. W każdym razie na pewno wiosną. I jak tylko będzie coś wiadomo więcej, na pewno wszystkie grupy impro będą o tym informować, ponieważ będzie to wielkie wydarzenie, bardzo zacny cel i serdecznie wszystkich zapraszamy.
Ja również zapraszam. To idealna możliwość realnej pomocy, a także zebrania trochę pozytywnej energii. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Marta Stogłów.
Trzepak teatralny.